Niektórych z nas cechuje umiłowanie czystości. Och, lubimy czyste naczynia i nie bierzemy brudnego kubka, żeby z niego się napić. Lubimy czyste miejsca, sprzątamy, dbamy, czyścimy. No i zależy nam na czystym sercu. Bo brudne serce, ach, nie daje nam poczucia szczęścia. A wokół nas jest też i działa taka diabelska akcja brudzenia tego, co czyste. Jest coś takiego, i to się wyraża w działaniu niektórych ludzi, żeby zabrudzić coś, co jest czyste. Jak jest coś bardzo czyste, to już od razu kusi niektórych, żeby to zabrudzić. Jak długo nowa elewacja czy klatka schodowa w remontowanej kaplicy będzie czysta na Dolnym Mieście? No długo nie wytrzyma, bo którejś nocy tam jakiś chłopak czy dziewczyna przyjdzie i i pobrudzi. No i jak coś zostaje zabrudzone, to pojawia się konieczność usunięcia tego zanieczyszczenia. I w ogóle mamy w życiu ciągle do czynienia z tą sprawą oczyszczania, usuwania zanieczyszczenia. Oczyszczamy zbiorniki, niektórzy nawet się specjalizują, całe firmy działają w tym kierunku, żeby właśnie oczyszczać różne zbiorniki, urządzenia z nalotu, z kurzu, z różnych zanieczyszczeń. Czyścimy twarde dyski naszych komputerów z wirusów rozmaitych. Organizm oczyszczamy z toksyn, zwłaszcza jeśli jakiś uległ takiemu uzależnieniu, że już ciężko jest w ogóle żyć, to trzeba 14 dni detoksu, żeby oczyścić organizm od toksyn. Dzisiaj porozmawiamy o dużo ważniejszej czystości i konieczności oczyszczenia. Otworzymy sobie Słowo Boże na drugim liście do Koryntian, 7 rozdział, werset 1. Mając tedy te obietnice, umiłowani, 2 Koryntian 7:1. Mając tedy te obietnice, umiłowani, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świątobliwości swojej w bojaźni Bożej. To słowo od razu wskazuje nam na to, że ludziom zdarza się taki stan, który byśmy nazwali stanem nieczystości, stanem zabrudzenia. I oczywiście można tutaj wyróżnić aspekt fizyczny, ale i duchowy nieczystości. Fizyczny, no to wiadomo, jak się coś robi, jak coś tam się gdzieś jest, no to można się niestety pobrudzić i trzeba to oczyścić. Ale też duchowy stan zanieczyszczenia ma miejsce. I bywa, że to zabrudzenie jest spowodowane normalnym użytkowaniem lub działaniem, ale też może być wynikiem działania celowego, że świadomie coś brudzimy, że się zanieczyszczamy. I Słowo Boże w wielu miejscach mówi o tym, że istnieją siły ciemności, które starają się zawsze doprowadzić do jakiegoś zabrudzenia. Pan Jezus kiedyś mówił o duchu nieczystym, który wychodzi z człowieka i co robi? Przemierza różne tam miejsca i szuka miejsca, gdzie by mógł się wpakować. I gdy zobaczy miejsce czyste, miejsce uporządkowane, przyozdobione, to się pakuje. Jeszcze bierze innych duchów, 7 innych duchów, żeby zabrudzić tego człowieka, żeby jego stan był jeszcze gorszy niż był na początku. W liście do Tytusa w 1 rozdziale czytamy w 15 wersecie, że dla czystych wszystko jest czyste, natomiast dla skalanych i niewierzących nic nie jest czyste. Splamione są zarówno ich umysły, jak i ich sumienia. I to mówi o tym, że tu mówimy o tej nieczystości duchowej, że jeśli ktoś jest wewnętrznie zanieczyszczony, to z czymkolwiek by nie miał do czynienia, to wszystko zabarwi swoim myśleniem, swoją reakcją, zabarwi jako nieczyste, uzna za nieczyste albo postara się, żeby stało się nieczyste. Gdy mamy do czynienia z czymś nieczystym, zabrudzonym, no to mamy problem. Po pierwsze, źle to wygląda. No, coś, co jest brudne, źle wygląda, tak czy nie? Człowiek, jak jest zaniedbany, jak jest brudny, źle wygląda, naczynie źle wygląda i tak dalej. Ale nie tylko chodzi o wygląd, także to źle działa, bo jeśli coś jest zanieczyszczone, to nie działa jak należy. Elektrycy wiedzą, że jak styki są zanieczyszczone, to już nie działa. Ja pamiętam, kiedyś jak jeździłem takim komarkiem i tam co chwila trzeba było czyścić styk, bo słabo iskra dawała i mój komarek nie chciał jechać, nie? I trzeba było czyścić, aby był taki specjalny taki papier do tego, żeby przetrzeć styk, żeby dobrze iskra dawała. No, no tak to jest. Coś, co jest zanieczyszczone, źle działa. Niedawno tutaj wyparzarka nasza jakoś tam okazało się, że strasznie zanieczyszczone były te grzałki i trzeba było je oczyścić. I brat Zdzisiu walczył z tym przez parę tygodni, żeby te grzałki oczyścić. Mało tego, gdy coś jest zanieczyszczone, to nie ma należytej wartości. Jak ktoś chce sprzedać samochodzik, na Otomoto, to co robi? Tak jest, nie? Żeby jakąś wartość w oczach nabywcy wytworzyć. Bo jakbyśmy tak zaproponowali brudny samochód, to chociaż on jest no, całkiem sprawny, to przez wygląd traci swoją wartość i parę tysięcy mniej za niego weźmiemy. Więc mamy potrzebę oczyszczania. Potrzeba oczyszczania przynosi pewne wyzwanie. Stajemy przed pewną koniecznością. Czasem jest tak i takim wyzwaniem jest poziom zanieczyszczenia. Jeśli coś jest tak mocno zanieczyszczone, że jest na krawędzi w ogóle sensowności oczyszczania, no to czasem rezygnujemy z oczyszczania już tego i to wyrzucamy zupełnie. Bo się mówi, tego się już nie da wyczyścić. To się za bardzo zabrudzone. Stajemy przed też wyzwaniem, jakich środków użyć do oczyszczania. I to jest w ogóle cały temat, że nie wszystko wszystkim można wyczyścić. I trzeba odpowiednio dobrać środek do wyczyszczenia. Bywa też tak, że stajemy przed tym takim wyzwaniem, że ktoś w ogóle nie widzi potrzeby oczyszczania. Jak byłem listonoszem, wchodziłem do niektórych mieszkań kiedyś, to dla mnie to był po prostu szok. Dławiło mnie, na wymioty mnie brało, a ci ludzie byli szczęśliwi i nie widzieli w ogóle żadnego problemu, że co? Że u nich jest jakiś co? Ja mówię, niech pani wyjdzie na korytarz, tutaj pani wypłacę albo tam wydam przesyłkę, bo w środku nie można było wytrzymać. Są ludzie, którzy nie widzą w ogóle problemu. Kiedyś jeden chrześcijanin mówi, ja się tak w ogóle dziwię, że wy że to tak wy ciągle tylko jakoś tam pokutujecie i płaczecie nad sobą i wyznajecie te swoje grzechy. Co z wami? A okazało się, że on wcale nie był lepszy. Ba, bardzo źle skończył. Ale on nie widział potrzeby żadnego oczyszczania, jakiejś modlitwy, jakiejś pokuty. Po co mu to? A czasem zanieczyszczenie pozostaje z powodu zwykłego lenistwa. Niejedna mówi, muszę kiedyś posprzątać. Nie? Muszę kiedyś ten kąt wysprzątać. Muszę kiedyś się tym zająć. Nie jeden mówi chłop, ja muszę kiedyś ten samochód swój wysprzątać, wyczyścić. Ale jeździ dalej, jeździ. I nawet się już w tym samochodzie brudzi. Sam się brudzi w tym samochodzie, ale dalej jeździ. Lecz gdy weźmiemy się i oczyścimy od brudu jakieś miejsce, to jak się czujemy? Ła, przyjemnie się czujemy. Poprawia się nam samopoczucie. Pogoda się nie zmieniła, inne tam rzeczy, zarobek się nie zwiększył i tak dalej, ale jakie jest dobre samopoczucie, jak jest czysto. Ba, to miejsce czy to urządzenie odzyskuje swoją wartość, a nawet ta wartość się powiększa, bo jeżeli coś jest już wiekowe, zabytkowe, a jest wyczyszczone dobrze, to dwa razy tyle można za to wziąć pieniędzy, bo podniosła się wartość. No i w ogóle coś, co jest czyste, ma zachęcający wygląd. Jest miłe dla oka. Dlatego też Słowo Boże dzisiaj, jak już przeczytaliśmy, wzywa nas do oczyszczenia, do oczyszczania. W Biblii Gdańskiej czytamy, te tedy obietnice mając najmilsi, oczyszczajmy samych siebie od wszelakiej zmazy ciała i ducha, wykonywając poświęcenie w bojaźni Bożej. Chciałbym tutaj zrobić uwagę, że nie mówimy dzisiaj o oczyszczeniu od kary za grzech, bo to jest poza zakresem możliwości człowieka. Gdyby ludzie mogli sami się oczyścić z grzechu, to Pan Jezus by nie musiał przychodzić i umierać za nas na krzyżu. To chyba jest jasne. Mówimy natomiast o obowiązku oczyszczania naszego życia od zanieczyszczeń wynikających z tego, że żyjemy pośród świata bezbożnego. Ulegamy jego wpływom i bardzo łatwo możemy się zabrudzić, zanieczyścić w tym świecie. Mówiąc o tym, o potrzebie oczyszczania, nie mówimy o tym, że sami możemy się oczyścić od naszych win, naszych grzechów, ale, tak jak to już dzisiaj Gabrysia wspomniała, że my mamy wyznać nasze grzechy Bogu, a On się za to weźmie. Tak jak czasem jest, że coś sami nie potrafimy wyczyścić, bo mamy taką plamę, że nie potrafimy jej wyczyścić. Idziemy do jakiejś tam pralni, od tą specjalistów pokazujemy. O, to jest ta plama. Przynoszę to i proszę, żebyście to wyczyścili. Tak my z naszym grzechem mamy przyjść do Boga, zająć się sprawą tego brudu, nie w sensie, że my sami ten brud oczyścimy, ale przychodzimy do Boga i wyznajemy i pokazujemy ten nasz grzech i mówimy, Panie, Ty możesz mnie oczyścić. Panie, tylko Ty możesz mnie oczyścić. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Czytamy w pierwszym liście Jana. Ale żeby właśnie dochodziło do tego i żeby ten proces oczyszczania następował, trzeba najpierw wejrzeć w samego siebie, przyjaciela. I właśnie do tego dzisiaj chciałem was zachęcić. Jezus kiedyś powiedział do uczniów: i wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. I dał im taką zagwozdkę, pamiętacie, nie? I oni zaczęli się zastanawiać, myśleć. Jesteście czyści, bo powiedział, kto jest umyty, nie ma potrzeby, żeby się myć, chyba tylko nogi, bo czysty jest cały. I wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto ma go wydać, dlatego rzekł, nie wszyscy czyści jesteście. A więc pośród uczniów Jezusa, chociaż wszyscy zostali wybrani przez Niego, chociaż wszystkim okazał tę samą miłość i tę samą łaskę, pojawił się taki jeden, który dopuścił myśl od diabła, żeby wydać Jezusa. I już nie był w środku czysty. I potrzebował coś z tym zrobić. Słowo Boże mówi o przypadkach, gdy ktoś zapomniał też, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. Tak w liście świętego Piotra czytamy, że może być tak z jakimś człowiekiem, że już był oczyszczony, ale mu się to jakoś rozmyło i żyje w brudzie. I umyta świnia znowu się tarza w błocie. Tak czytamy u Jakuba. O, więc dlatego trzeba nam wejrzeć w siebie. Wejrzeć w siebie. Zastanowić się. Czy czasem ja nie potrzebuję oczyszczenia? Czy się nie zabrudziłem? I mamy w naszym tekście parę myśli związanych z zakresem oczyszczenia, bo przeczytaliśmy, żebyśmy się oczyścili od wszelkiej zmazy ciała i ducha. Zmaza greckie molismos, co znaczy skalanie, splamienie, tylko jeden raz to słowo występuje w Nowym Testamencie. Właśnie w tym miejscu, cośmy przeczytali. Zmaza to takie już przestarzałe słowo polskie. Już się go tak na co dzień nie używa. Ono znaczy brud, plama, ale ma też znaczenie, że opisuje skazę moralną, jakąś wadę, jakąś winę. No i mamy się oczyścić od wszelkiej zmazy ciała, przeczytaliśmy. Ciało, greckie słowo, które znaczy cielesna natura, cielesność, przyrodzony porządek rzeczy, doczesność. To znaczy, to greckie słowo znaczy ciało, ale także ma takie znaczenia poszerzone. Natura cielesna, cielesność, doczesność. I mamy się od wszelkiej zmazy ciała oczyścić, mówi Słowo Boże. A wiadomo, co bierze się z ciała, czytamy w Galacjan w 5 rozdziale, 19 wersecie. Nierząd, nieczystość, rozpusta, oddawanie czci bożkom, wróżbiarstwo, wrogość, kłótliwość, zazdrość, porywczość, zaczepność, krnobrność, brak troski o jedność, zawiść, chęć mordu, pijaństwo, rozpasanie i tym podobne. Cały katalog tego, co się bierze z ciała. Z ciała jako natury cielesnej. Tej natury człowieka nieodrodzonego, naturalnego. I mamy się od tego oczyścić. Od wszelkiej zmazy, od tego, co zanieczyszcza nas pod tym względem, od strony ciała, ze względu na pożądliwości ciała, na naturalne pragnienia ciała, mamy się od tego oczyścić. Mamy się też oczyścić, przeczytaliśmy, od wszelkiej zmazy ducha. Duch, greckie pneuma, co znaczy wiatr, powietrze, powiew, dech, tchnienie, życie, usposobienie, a więc niematerialne rzeczy, niezwiązane z naturalnym pragnieniem ciała, ale z wpływami różnymi o charakterze duchowym, psychicznym. I dlatego Słowo Boże mówi nam o tym, jakie niebezpieczeństwa nam czyhają, nie tylko od strony właśnie cielesnej, ale też ze strony duchowej, że zagraża nam również duchowość, która gdzieś jest w powietrzu, jest w ludziach, jest w środowisku, jest w społeczeństwie. Drugi list do Koryntian, 6 rozdział, 14 werset, czyli tekst poprzedzający nasz dzisiejszy tekst. Przestańcie wprzęgać się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Cóż za towarzystwo sprawiedliwości z bezprawiem? Co za wspólnota światła z ciemności i ciemności? Co za harmonia między Chrystusem a Beliarem? Gdzie część wspólna wierzącego z niewierzącym? Ach, czyli zmaza ducha to to, co próbuje opanować nasze myśli, nasze serce, co próbuje nas odciągnąć od Boga, co próbuje nam zastąpić Boga w naszym życiu, co próbuje nas sprowadzić na jakieś duchowe manowce. Cała wiedza tajemna, ezoteryka, to jest takie dzisiaj popularne, zresztą nie od dzisiaj. Ludzi kręci to, coś taka wiedza tajemna, coś, co takie, co jest takie, co dreszczyk wywołuje, co powoduje, że się możesz poczuć wyżej od innych, być mądrzejszym, znać takie tajemne rzeczy, trochę bardziej z umysłem związane, a nie tylko z ciałem i z brzuchem. Takie bardziej duchowe. Wszelka pozabiblijna religijność, religie tego świata, duchowość tego świata, to jest zmaza, zmaza ducha. To jest coś, co może nas, pomimo tego, że będziemy porządnie żyć, że na przykład jeśli chodzi o ciało, będziemy bez zarzutu, że będziemy czyści od wszelkich toksyn złych, że nie będziemy mieli nadmiaru tłuszczu i różnych innych rzeczy w organizmie, że będziemy mieli idealną wagę i poziom tego i tamtego testosteronu, to będziemy zmazani duchowo, sprowadzeni na manowce. Gdzieś tam będziemy wierzyli nie wiadomo w co i w kogo. Oczyszczajmy się, Słowo Boże mówi. To jest zadanie przypisane chrześcijanom. Greckie katarizo, co znaczy oczyścić, uzdrowić, na przykład z trądu. I Słowo Boże nakłada na ciebie i na mnie obowiązek tego oczyszczania. Nie możemy powiedzieć, ach, jak Pan zechce, to mnie oczyści. No to jest nasze zadanie, żebyśmy byli czujni. Jak ciało może nas zabrudzić, jak pragnienie ciała, natura, ludzka natura, jak może nas zabrudzić i jak duch, te zmaza ducha może nas wyprowadzić, odprowadzić od Boga. Słowo Boże też uczy nas tutaj ważnej kolejności. Kiedyś Pan Jezus powiedział jednemu gościowi, ślepy faryzeuszu, tak mu powiedział, ale był milutki, nie? Nasz Pan potrafił powiedzieć, że aż w pięty komuś poszło. Bo trzeba było. I powiedział: ślepy faryzeuszu, czyszczenie kielicha zaczynaj od wnętrza, a wtedy to, co na zewnątrz, też zalśni czystością. Ważny porządek. Jeśli się skupisz tylko na czystości zewnętrznej, to w środku będzie brud. Mówił im: jesteście na zewnątrz pomalowani jak groby piękne, bialutkie, lśniące, a w środku gnój, w środku nieczystość. Zacznij, faryzeuszu, od oczyszczenia wnętrza najpierw, a wtedy wręcz samo się zacznie to dziać, że będziesz dbać o to, żeby i na zewnątrz było czyste. Bo jak to się mówi, pokaż mi, jak mieszkasz, a powiem ci, kim jesteś. Jak w środku jest brędza, to i na zewnątrz to tak łatwo się dzieje. Ale jak w środku jest porządek, jest czystość, to ono nie pozwoli, ta czystość nie pozwoli, wewnętrzna czystość nie pozwoli żyć w syfie, przepraszam za określenie, tylko będzie prowadzić do tego, żeby jednak i to na zewnątrz oczyścić. I mamy tutaj w naszym tekście, że ten cały proces, który Bóg chce w nas osiągnąć, który jest związany z oczyszczaniem od wszelkiej zmazy ciała i ducha, prowadzi do uświęcenia, dopełniając świątobliwości swojej w bojaźni Bożej. W dosłownym przekładzie, w bojaźni Boga doskonaląc poświęcenia. To ta konieczność oczyszczenia się od wszelkiej zmazy ciała i ducha jest po to, żebyśmy dopełnili tego uświęcenia naszego życia, bo Bóg chce nas przemienić tak, żebyśmy byli podobni do Syna Bożego Jezusa Chrystusa, żebyśmy się stawali święci, bo On jest święty. I to możemy dopełnić, możemy to zrobić wtedy, kiedy żyjemy w bojaźni Bożej. Wiedzcie, że Pan powołał nas nie do nieczystości, lecz do uświęcenia, czytamy w 1 Tesaloniczan w 4 rozdziale, 7 wersecie. A ponieważ boimy się Boga, ponieważ miłujemy Boga, ponieważ chcemy Mu się podobać, to będzie nas to motywowało do tego, żeby oczyszczać się od wszelkiej zmazy ciała i ducha. Mając zatem takie obietnice, ukochani, usuńmy każdą plamę ciała oraz ducha i pełni szacunku dla Boga doskonalmy się w poświęceniu. Mając takie obietnice. Jakie obietnice? Ano to właśnie werset wcześniej, dwa wersety wcześniej. 2 Koryntian 6, 16-18. My przecież jesteśmy przybytkiem żywego Boga. Zgodnie z Jego słowami, zamieszkam z nimi i będę się wśród nich przechadzał. Będę ich Bogiem, a oni moim ludem. Dlatego wyjdźcie spośród nich, odłączcie się od nich, mówi Pan, i nieczystego nie dotykajcie, a ja was przyjmę. I będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Wszechmocny Pan. Oto ta obietnica, oto te obietnice. On daje nam obietnicę, że nas przyjmie, że będzie nam ojcem, że będzie dla nas Bogiem El Shaddai, co znaczy wystarczający za wszystko. Przy Nim niczego nie będziemy więcej łaknąć, pragnąć, żyć na jakimś głodzie tego czy tamtego, bo On daje pełne zaspokojenie. El Shaddai, tym słowem była opisywana matka karmiąca piersią swoje dziecko. Dlatego niemowlęcia ona jest El Shaddai. Ona jest Shaddai. Nie jest El oczywiście, ale jest tym właśnie, co starcza za wszystko. Ta matka wystarcza, dlatego to dziecko nie musi chodzić na dyskotekę, nie musi kupować nowych sukienek, nie musi kiełbasy dobre jeść, nie musi wyjechać na wczasy i nie tego. Ta mamusia ze swoją piersią jest dla niej, dla tego niemowlęcia wszystkim. I Bóg mówi, daje nam obietnicę, ja będę dla was wszystkim, czego potrzebujecie. Mając taką obietnicę, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha. To właśnie z tych obietnic płynie motywacja do oczyszczenia. W Biblii Poznańskiej czytamy, mając zatem najmilsi takie obietnice, oczyszczajmy się z wszelkiego brudu ciała i duszy i do końca doprowadźmy dzieło uświęcenia w bojaźni Bożej. Ach, prosta zachęta, mocna zachęta, motywacja do tego, żeby wziąć się za siebie, żeby zadbać, czy czasem jakiś brud się nie dostał do mojego serca. Czy nie żyję w jakimś zanieczyszczeniu? Potrzeba oczyszczenia zawsze jakoś zajmowała uwagę ludzi. W pewnych kręgach w XII wieku pojawiła się więc idea czyśćca, czyli takiego miejsca, żeby człowiek jak se tam żył, tak se żył, że trafia tak jak brudny ręcznik do pralki, nie? Pokręci tam, pokręci ileś czasu i jest czysty. I ten ręcznik nic nie musiał robić, tylko się dał pokręcić trochę. I tak ludzie sobie pomyśleli, żeby takie miejsce było, żeby se można było żyć, brudzić się jak się brudzić, a potem trafić do taki bęben, i przez ileś czasu tam pokręci ludzie i oczywiście wymyślili, że inni mają się modlić w tym czasie, nie? Dawać pieniądze, żeby się tam jeszcze inni modlili i ten bęben się będzie szybciej kręcił i szybciej wypierze, nie? I wyczyści. Przykro to powiedzieć, ale nie ma żadnego czyśćca, bracia i siostry. Niech nikt nie liczy na to, że jest takie miejsce, do którego się trafi i potem i w tym miejscu oczyści się od wszelkiej zmazy ciała i ducha i będzie w porządku. Nie, 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 nie. Chociaż oczywiście Kościół rzymskokatolicki taką naukę wciąż głosi. Czy Biblia mówi o czyśćcu? Jest taki artykuł, znalazłem w internecie, jakiś człowiek z papieskiego wydziału teologicznego napisał tak. Mimo, że w obu testamentach nie spotykamy określenia czyściec, to możemy znaleźć fragmenty sugerujące jego istnienie. Wiara w życie po śmierci zawsze stanowiła dla człowieka ważny punkt odniesienia i dzięki biblijnym opisom możemy się o tym przekonać. Miłosierny Bóg zawsze daje człowiekowi możliwość naprawy popełnionego zła, a istnienie czyśćca wyraźnie to potwierdza. Widzicie, jaka bzdura? W kółko się zakręcił. Mówi, że Biblia nie mówi nic o czyśćcu, ale istnienie czyśćca potwierdza to, że można się oczyścić. Oczyszczenie. To jest zadanie na teraz, bracia i siostry. Teraz trzeba się nam oczyścić. Nie kiedyś, nie po śmierci, ale teraz. Apel, którym dzisiaj się z wami dzielę, dotyczy wszystkich członków zboru. Trzeba nam pamiętać, że brak zainteresowania jednych utrudnia starania drugich. Jeżeli jeden chce się oczyszczać, a drugiemu na tym nie zależy, to będzie wpływał negatywnie na tego drugiego. Jeżeli mąż chce się oczyszczać, a żona nie, albo odwrotnie, to w małżeństwie będzie rozdźwięk. Jeżeli ktoś wyśmiewa uświęcanie życia, troskę o oczyszczanie od tych i zmazy ciała i ducha, to to rozbija duchowo tę osobę, która o to zabiega. Dlatego pytam, gdzie jak nie w zborze człowiek ma znaleźć ludzi przepełnionych bojaźnią Bożą i staraniem o uświęcenie. Dlatego dzisiaj Słowo Boże nas wszystkich wzywa, byśmy oczyścili się z wszelkiej zmazy ciała i ducha. Jeżeli czujemy się czyści, to błogosławmy tych, którzy są jeszcze brudni, żeby i pomagajmy im, żeby się oczyścili. Jeżeli ktoś nas napomina, jeżeli ktoś zadaje nam niewygodne pytanie, nie oburzajmy się na niego, tylko potraktujmy go jako dar Boży dla nas, że on nas pobudza do tego, żebyśmy w porę się oczyścili. Trzeba, żebyśmy zrozumieli tę współodpowiedzialność jedni za drugich w rodzinie, w gronie przyjaciół, w grupie domowej, w całym środowisku zboru. Odpowiadamy za siebie wzajemnie, żebyśmy byli oczyszczeni, żeby nie było tak, że jedni żyją w brudzie, a drudzy starają się oczyścić, tylko że wszyscy w tym bierzemy udział, że chcemy o to zadbać w naszym środowisku. Że podczas gdy ludzi tego świata opanowuje kult ciała, sprawności fizycznej, wyglądu, no co się dzieje w tym świecie, to widzicie, nie? Jak kult tej właśnie fizyczności, wyglądu dosięga nawet chrześcijan. Nie tak dawno zetknąłem się, że jedna wierząca dziewczyna teraz jest w programie budowy sylwetki Hollywood i już na nabożeństwa nie jeździ. Już ona jest w tym programie, jest w tym całym procesie, no i zaczyna wyglądać jak laska z Hollywood, nie? Ale co pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Co człowiek da w zamian za swoją duszę, mówi Słowo Boże. Ach, dlatego wzywam was, bracia i siostry, niech tutaj wśród nas zapanuje kultura oczyszczania i uświęcania naszego życia. Tam w świecie ludzie o to nie dbają. Tak, tam się dba o wygląd, dba się o to i o tamto, najwyżej o oczyszczenie się ze złych toksyn organizmu. Ale nikt nie myśli tak bardzo i w ogóle nie dba o to. A co tam Bóg, a co tam się martwić, co kiedyś? Jestem młody i dzisiaj o świcie się dowiedziałem. Brat Jarek, który tu z nami jest, przesłał mi informację, że młody człowiek, który tutaj dwa razy już spędzał krótkie wakacje w naszym zborze i miał ten tydzień, co my byliśmy na wczasach w Więcborgu, miał być tutaj u nas na wczasach, ale się wcześniej trochę źle poczuł i zrezygnował. I dzisiaj rano się dowiedzieliśmy, że nie żyje. Zator w płucach i nie ma młodego człowieka, pastora. Zostawił żonę, córeczkę, niewysoką jeszcze. Jeśli ktoś sobie myśli, ach, ja po prostu jeszcze mam przed sobą kilkadziesiąt lat, to nie wiesz, czy jutro będziesz chodził po tej ziemi. Dlatego oczyszczajmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, mówi nam Słowo Boże. Połączmy się i wspierajmy się wzajemnie w procesie oczyszczania. Niech nas nie kręci tak to. Ja nie chcę powiedzieć, że my powinniśmy ubrać białe szaty, wyjść na górę i czekać na przyjście, spotkanie z Panem Jezusem. Żyjmy, cieszmy się, jeździmy na wczasy, gdzie możemy, korzystajmy z tego, cieszmy się przyrodą, cieszmy się młodością, jeśli jeszcze ją mamy, cieszmy się starością, jeżeli rozumiemy, że i ona ma swoją wartość. Cieszmy się wszystkim. Ale oczyszczajmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha i zróbmy z tego sprawę w naszym środowisku, że my o tym rozmawiamy, że my się wzajemnie tu nakręcamy, że my się dzielimy różnymi doświadczeniami w tej dziedzinie, że tu jest taka kultura oczyszczania się nie od kalorii złych, tylko oczyszczania się od zmazy ciała i ducha. Nasz stan czystości świadczy o nas, jak wyglądamy pod względem fizycznym, także świadczy o tym, co jest w środku. Jest taka historia o Mefiboszecie, który kiedyś wyszedł na spotkanie królowi Dawidowi, a od czasu ucieczki króla do czasu jego szczęśliwego powrotu nie troszczył się ani o nogi, ani o zarost, ani nie prał szat. No to wyobrażacie sobie, jak od niego capiło. Nie? To jest pewien obraz duchowy. W Starym Testamencie była taka praktyka, że kiedy ktoś miał stanąć przed Bogiem, musiał się wcześniej oczyścić. Kapłani musieli się oczyścić, cały lud, gdy było jakieś ważne wydarzenie, albo szli do zgromadzenia pańskiego, musieli się ludzie oczyścić, musieli wyprać szaty, musieli się przygotować. I my też mamy gdzieś tam z tyłu głowy, że jak się idzie na jakieś ważne wydarzenie, na ważne spotkanie do prezydenta, czy tam gdzieś, no to trzeba się jakoś ogarnąć, no nie? To nie jest nic dziwnego, to jest raczej oczywiste. Nawet największy luzak, kiedy idzie na jakieś takie ważne spotkanie, czy na swój ślub, no to stara się jakoś ogarnąć i wyglądać. I tym bardziej do usunięcia wszelkiej nieczystości niech zmobilizuje nas to Słowo Boże. Wyjdźcie spośród nich, odłączcie się od tego, co jest brudne, co jest nieczyste pod względem cielesnym i pod względem duchowym. Niech to będzie dla nas dzisiaj bodziec do tego, że muszę się wziąć za siebie, że muszę zadbać o to, żeby usunąć wszelkie plamy, wszelki brud z mojego duchowego życia. Mając zatem, umiłowani, takie obietnice, oczyśćmy się z wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świętość bojaźni Bożej. Przed nami Królestwo Boże, bracia i siostry. 7 niedziel ostatnio spędziliśmy, żeby o tym trochę powiedzieć. Wkrótce mamy spotkać się z naszym Panem, Jezusem Chrystusem. Każdy, kto łączy z Nim taką nadzieję, czytamy w pierwszym liście Jana 3:3, oczyszcza się podobnie jak On jest czysty. Amen.